Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym w tej chwili kontynuować temat mitów. Powiedzieliśmy o strukturze mitu i powiedzieliśmy o micie tak zwanego dopasowania seksualnego. Starałem się to zdemaskować, mam nadzieję, że w jakimś stopniu to się udało. Przejdźmy do kolejnych mitów, których jest cała masa. Taki bardzo powszechnym, rozpowszechnionym mitem, na którym się bardzo wielu koncentruje, to jest mit orgazmu. Jeszcze dodajmy mit orgazmu w noc poślubną. Akurat noc poślubną to jest dosyć kiepski moment na rozpoczęcie współżycia w ogóle, bo jesteśmy zmęczeni, rozemocjonowani, dla kobiety najważniejszy dzień w życiu, kamery, aparaty, wszystka uwaga na nich. Jak się z tego wszystkiego wyciszyć, jak z tego wszystkiego się, prawda, skoncentrować wyłącznie na sobie. No, zmęczenie, jeszcze alkohol czasem do tego dochodzi, prawda, nie tak rzadko. Więc noc poślubna nie jest akurat dobrym momentem na rozpoczęcie współżycia i w niektórych kulturach celowo się odwleka moment zbliżenia małżonków do siebie w jakiś tam czas, żeby to nie było natychmiast po ślubie. Jest w tym wielka mądrość. No niestety w naszym świecie, który sam siebie nazywa cywilizowanym i nowoczesnym, bardzo duża część ludzi przed ślubem już to próbowali tego, co wcześniej powiedziałem, wynika, niszcząc siebie, tak? Co z tym orgazmem? W ogóle zobaczmy, że świat mówiący o seksualności, o współżyciu, koncentruje się prawie wyłącznie na orgazmie. Całe książki są na ten temat, całe dzieła, całe porady najróżniejsze. Tylko jak to było, to przeżycie było, to znaczy było dobrze, jak nie było, to było źle. Jest ogromna krzywda wyrządzana całej rzeszy ludzi, no mniej więcej szacuje się, że 20 parę procent kobiet z różnych powodów, również niezawinionych, nigdy tego przeżycia nie przeżyło i nie przeżyje. Prawda? I one czują się gorsze, one czują się w małżeństwie do niczego. Ich mężowie czasem wyciągają wniosek, że ona jest do niczego, nie nadaje się do małżeństwa, skoro tego nie przeżywa. Prawda? Ogromne zamieszanie. I żeby nie wylać dziecka z kąpielą, orgazm jest prawidłowym przeżyciem, jest dobrym. Związany jest z przyjemnością. Nawet ma pewien wpływ na płodność, bo poprzez skurcze orgazmu u kobiety następuje transport plemników w głąb jej dróg rodnych, więc ułatwia możliwość poczęcia dziecka. Nie jest to konieczny warunek, bez orgazmu też można poczęć dziecko oczywiście, ale jest to warunek jakoś wspomagający, dodatkowy. Czyli orgazm jako taki jest dobry, tylko uczyniono z niego bożka, jedyną miarę jakości współżycia, a to jest złe i bardzo krzywdzące, i bardzo spłycające, wulgaryzujące patrzenie na współżycie. Może opowiem historię prawdziwą. Przychodzi do poradni kobieta 10 lat po ślubie. Mówi, proszę pana, ja proszę wam podziękować za czas, kiedy pan nam poświęcił, jak się przygotowaliśmy 10 lat temu do ślubu. Rzeczywiście co roku robiłem do pandemii takie gruntowne przygotowanie do małżeństwa. To było 1,5-godzinnych 10 wykładów, jeszcze czasem poszerzonych dyskusją, tuż w procesie akademickim. Zawsze jakaś tam, mimo że to było większe przygotowanie niż to wymagane przez Kościół, to jednak ludzie się zawsze znajdowali, taka spora grupa studentów przychodziła na te spotkania. I ona mówi tak, pan na trzecim spotkaniu powiedział rzecz, która mnie w ogóle poraziła. Oczywiście zaczynam zawsze od miłości, potem miłość małżeńska, potem wyrazy miłości małżeńskiej, a więc dochodzę do współżycia płciowego. Rzecz, która mnie totalnie poraziła. Pan powiedział coś, co uznał za kompletną bzdurę. No co? Już pan skończył mówić. Jeszcze pan się do nas odwrócił i jeszcze pan powiedział takie zdanie. A w ogóle kobieta może być zadowolona ze współżycia, w ogóle nie przeżywając orgazmu. Mówi, zbaraniałam. Ona kobieta, bo to, że mężczyzna zbaraniał, to jest normalne dla mnie. Ona kobieta. Panie, jakieś bzdury. No coś mu się powiedziało. No mimo, że nie zgodziłam się na to, absolutnie nie kupiłam tej prawdy, to uznałam, że jednak będziemy dalej chodzić na to przygotowanie, bo ogólnie się z panem zgadzałam, tylko to jedno było takim dysonansem. Odłożyłam to na boczną półkę, w ogóle uznałam za bzdurę. Pobraliśmy się. Proszę pana, jesteśmy 10 lat po ślubie. Mamy dwójkę dzieci, jesteśmy dobrym małżeństwem, nasza sfera intymna jest piękna, oboje jesteśmy z niej zadowoleni, wyrażam naszą bliskość. Proszę pana, i mówi to niemal z uśmiechem, ja nigdy w życiu nie przeżyłam orgazmu. Gdyby pan wtedy tego zdania nie powiedział, może po roku, może po dwóch byśmy uznali, że jesteśmy, nie pasujemy do siebie, musimy się rozejść. Wtedy to zdanie sobie odtworzyłam. No. Znaczy, jak ważne jest, żeby nie fałszować wizji płciowości w kobiecie, w mężczyźnie. Może jeszcze jeden przykład opowiem, który jest bardzo pouczający, bo zwykle to mężczyźni mają chore pomysły na temat współżycia, a w tym wypadku to jest raz na kilkadziesiąt przypadków się zdarza kobieta, ale przyjechała kobieta do pani, proszę pana, my z mężem jesteśmy 3 lata po ślubie, 4 lata po ślubie, mamy 2-letnie dziecko, nawet dziecko nie ma alergii, więc z pogranicza cudu, mamy dom, mamy samochód, mamy za co żyć, w zasadzie jesteśmy szczęściarzami, mamy wszystko, co potrzeba. We współżyciu płciowym przeżywam za każdym razem orgazm, ale proszę pana, ja się z nim rozwiodę. On siedzi, nic nie mówi, ja się z nim rozwiodę, tak dłużej nie mogę. Co się okazało? No niech pani opowie dlaczego. No seks! No, a przed tym pani mówiła, że pani wszystko przeżywa. No tak! Ale proszę pana, on mnie ignoruje, on się mną zajmuje. Co się okazało? Ona, młoda, piękna kobieta, miała wyobrażenie, że oto mąż powinien rzucać się na nią w kuchni, w łazience, w przedpokoju, za każdym razem, jak ją zobaczy, rzucać się, współżyć z nią i mają doprowadzić do orgazmu. No. Po godzinnej rozmowie, godzinę mam na rozmowę z parą, następna para przychodzi po godzinie. Po godzinnej rozmowie ona skwitowała to całe nasze spotkanie. Proszę pana, to tak reasumując, już nie chciała się rozwodzić. Proszę pana, tak reasumując, to jedynym moim problemem jest moje chore patrzenie na seksualność. Mówię, tak, droga pani, to jest jedyny wasz problem. Wy szli uśmiechnięci. Znaczy, co może zrobić fałszywa wiedza? Fałszywa wiedza. A ile małżeństw w spotkaniu między sobą koncentruje się tylko na tym, żeby ten orgazm wreszcie nastąpił, tak? Żeby nie koncentrują się na tym, że oto spotkanie jedyne, wyłączne, niepowtarzalne, tylko ich, tylko ze sobą przez całe życie, wiernie, wyłącznie, dozgodnie. Nie. Wizja rzekomo koniecznego orgazmu im to wszystko przysłania. Oni nie potrafią się cieszyć radością spotkania dwojga kochających się osób, tak bliskich sobie, tylko manewrują, stymulują, starają się, żeby to spowodować. Prawda? Znowu, żeby to na to spokojnie spojrzeć. Nie jestem zwolennikiem, propagatorem anorgazmii, ale chcę złagodzić takie żarłoczne patrzenie na orgazm jako jedyne ważne przeżycie, jedyne ważne przeżycie w spotkaniu dwojga kochających się osób w małżeństwie. I to jest oczywiście chore i to jest nieprawdziwe. Pójdźmy do kolejnych mitów. Mit konieczności działania seksualnego, zwłaszcza u mężczyzn. Z tego potem wychodzą takie jakieś mądrości ludowe. Mężczyzna musi się wyszumieć przed ślubem, prawda? Że mężczyzna musi się nauczyć współżycia. Mit związany z tym, mit dużych potrzeb. Mężczyzna, jak ma duże potrzeby, to musi działać, bo będzie chory. Otóż nie ma żadnej jednostki chorobowej wynikającej z niedziałania seksualnego. Jesteśmy tak zorganizowani, że jeżeli mężczyzna nie działa seksualnie, to mimo, że produkuje ciągle plemniki, to w postaci tak zwanej zmazy czy polucji nocnej organizm sam to reguluje, wyrzuca na zewnątrz nadmiar plemników, prawda? Nie ma żadnej jednostki chorobowej z niedziałania, z powstrzymywania się od współżycia. Natomiast jest cała masa chorób przenoszonych drogą płciową. Tak więc nikt nie ma konieczności działania. Jeżeli w tym mówimy, no tak, ale jak mężczyzna ma duże potrzeby, znowu kolejny termin do sprostowania. Potrzeba, pragnienie bliskości seksualnej, działania seksualnego nie jest potrzebą, która warunkuje życie i zdrowie człowieka. Jedzenie jest taką potrzebą, działanie seksualne nie. W perspektywie pokoleń, tak, działanie seksualne jest konieczne do przetrwania gatunku. Ale w perspektywie patrzenia jednostki, można całe życie w ogóle nie działać seksualnie, nie doprowadzać swojego ciała do orgazmu, do reakcji seksualnej, będąc bardzo szczęśliwym. Tak? Więcej, w powołaniu na przykład kapłańskim, w kościele katolickim, ta umiejętność całkowitego zapanowania nad pobudzeniami seksualnymi, nie reagowania na bodźce, a raczej odcinania od siebie bodźców, nie przetwarzania ich wyobraźnią, bo ostatecznie bodźc jest psychogenny, wyobraźnia decyduje o reakcji ciała mężczyzny, to ta doskonała umiejętność nie wchodzenia w to, co świat mi proponuje, te pobudzi, chce pobudzić mój organizm seksualnie, ta umiejętność nie wchodzenia w to jest konieczna do szczęścia kapłana, który żyje w celibacie. Tak samo każdej osoby samotnej. Osoba samotna, która nie umie zapanować nad bodźcami płynącymi ze świata i reaguje seksualnie, jest niedojrzała i niszczy siebie. I to niedojrzałość po linii seksualności jest niesamowicie niszcząca, bo pociąga do działań seksualnych, które są niedobre, niszczące. W końcu człowiek się degraduje, w końcu się degeneruje. Ilu znamy ludzi, którzy się zdegenerowali, nie panując nad własną płciowością, nad własną seksualnością, prawda? Tak więc w wymiarze seksualnym ważniejsze jest umiejętność panowania nad sobą, niż umiejętność działania. I się w każdym małżeństwie każdy szybciutko nauczy. No prawie każdy, tam czasem są jakieś przeszkody i czasem są trudności, ale generalnie to nie jest problem. Natomiast problemem jest umiejętność zapanowania. Również małżeństwem jest ten, który nie umie zapanować nad pobudzeniami swojego ciała. Będzie niszczył ich więź, będzie niszczył relację, również relację intymną w małżeństwie. Tłumaczenie, że mam duże potrzeby, to jest podobne do tego, jakby alkoholik mówił, że mam duże potrzeby picia alkoholu, dlatego należy mi się z funduszy państwowych pół litra dziennie na przykład. A ja mam bardzo duże i mi się należy litr dziennie. No nie! Tego typu pragnienia czy potrzeby człowiek musi kontrolować rozumem i wolą. I powtarzam, najważniejszym organem seksualnym jest mózg. I tu się rozgrywa szczęście człowieka. Jeżeli człowiek nie potrafi zapanować nad pobudzeniami seksualnymi, które świat próbuje w nim spowodować różnymi bodźcami, dla mężczyzn głównie wzrokowymi, te kobiety bardziej działają na wyobraźnię. Jeżeli nie potrafię nad tym zapanować i moje ciało będzie reagować, to ja w żadnym powołaniu nie będę szczęśliwy. Ani w małżeństwie, ani w kapłaństwie, ani w życiu, w pojedynkę. Tak więc mit konieczności działania jest zupełnie absurdalny i wielu się na to nabrało. I działa, żeby być zdrowy. Tak, znam takie przypadki. Że ludzie działali dla zdrowia. Tak myśleli. Tragiczny przypadek, kobieta z Kazachstanu. Mąż ją zostawił z czwórką dzieci. No raz do roku chodziła do ginekologa na badania normalne. To już było kilkanaście lat po ślubie, ale młoda, piękna, nadal piękna kobieta. I lekarze ginekolodzy zgodnie jej mówili, że jak ona już rozpoczęła współżycie, to ona teraz musi co najmniej raz w miesiącu współżyć, bo inaczej będzie chorować i umrze w strasznych cierpieniach i osieroci czwórkę również małych dzieci. Prawda? I ona z tej wiedzy, którą lekarze przekazali, ona zgadzała. Oczywiście oni oferowali jej usługi w tej materii, prawda? I ona zgadzała się na współżycie, żeby nie chorować. Dramat i draństwo, które za tym stoi, prawda? Nikt nie musi działać seksualnie. Ani mąż, ani ksiądz, ani żona, ani panna. Następny mit konieczności nauki, że musimy się nauczyć działać seksualnie, bo inaczej będziemy fajtłapami i żony nas zostawią, pójdą do lepszych. Mężczyzna, który dużo trenuje, się nauczy, to będzie dobry i żona będzie mu wierna jak pies i będą szczęśliwi całe życie. Oczywiście znowu kompletna bzdura, natomiast dość rozpowszechniona. I ja sam miałem w poradni takie małżeństwo po zdradzie, zresztą okazało się nie pierwszy, rozmawiałem potem, mężczyzna zdradzał, z tym mężczyzną tak na boku, na osobności, bez żony. Mówię, no panie, ale przecież jest z tyloma kobietami już, takie sztuki umiem, ona głupia, nie chce się zgodzić, nie chce być szczęśliwa. Czy on sprawdził swoją umiejętność robienia sztuk, przepraszam, czy pozycji, jako kwintesencję całego spotkania męża z żoną, bzdura, to jest płycizna, to jest wulgaryzacja tej sfery, prawda? Ale wróćmy do tutaj może jednego przykładu. To lata 70. Rzecz się dzieje w Poznaniu, w mieście, w którym mieszkałem. Klasa maturalna, w najlepszej szkole, czysto męskie, liceum męskie, klasa maturalna, 40 chłopa, takie były warunki w klasie. Przychodzi pani specjalnie szkolona na jakichś kursach, pani od seksu, tak? I zaczyna chłopakom tłumaczyć, że oni muszą się nauczyć dobrego współżycia, żeby zachwycić żony, żeby im się udało współżycie w małżeństwie i żeby byli całe życie szczęśliwi. Bo przecież tyle jest rozwodów, tyle tragedii z powodu niedopasowania seksualnego, ten sam mit dopasowania. Ale musicie się nauczyć. Od kogo się uczy? No przecież nie od koleżanek, bo co one mogą umieć? Od doświadczonych kobiet, które są w tym dobre. Tak przebiega lekcja w klasie maturalnej. Syn przyjaciół, stąd więc z pierwszej ręki, też duszpasterstwa naszego, duszpasterstwa rodzin, cichy, spokojny chłopak, ale nie wytrzymał tej ordynarnej mowy, zgłasza się. Panie, czy mogę o coś pytać? Oczywiście pytaj. Czy pani naprawdę uważa, że musimy się tego uczyć? No przecież tłumaczyłam, dlatego, że jeżeli macie być szczęśliwi w małżeństwie, to musicie się nauczyć. Od doświadczonych kobiet. No tak, przecież one tylko coś, mogą, czegoś was sensownego mogą nauczyć. Czy ja mogę z panią? Klasa gruchnęła rykiem 40 gardzieli, śmiechem. Pani spłonęła, dając dowód, że kłamała na zlecenie. Wybiegła z klasy i nigdy do tej klasy już nie wróciła. Chłopak w zasadzie był pilnym uczniem. Ona powinna, jeżeli by mówiła szczerze i prawdziwie, tak jak myśli, to powinna otworzyć kalendarz, powiedzieć: czwartek wieczorem mam wolne. Ona przecież do tego zachęcała. Od doświadczonych kobiet ona specjalnie szkolona. Draństwo tej propagandy jest nieograniczone. Niestety ludzie za pieniądze zrobią wszystko. I dlatego ja staram się przestrzegać przed wpadaniem w tą fałszywą wiedzę, uwierzyć tym mitom, które tak pozornie wydają się wiarygodne, a tak naprawdę za tym kryje się niewyobrażalne kłamstwo i draństwo. Następny mit o nieszkodliwości pornografii i samogwałtu. No samogwałt, jakbyśmy rozważali rozwój płciowości człowieka, tak, osoby ludzkiej, no to byśmy zobaczyli, że samogwałt jest cofnięciem się do działań autoerotycznych, czyli cofaniem się z fazy kształtowania heteroseksualizmu, z fazy dojrzewania, cofnięcie się do dzieciństwa. To jest ewidentny, wsteczny krok w rozwoju, prawda? Mało tego, w samogwałcie wytwarza się pewne stereotypy, to są połączenia w mózgu, przeżycia własnej przyjemności seksualnej. Jakiej? Sam ze sobą, czyli autoerotycznie, to też zaburza kształtowanie heteroseksualizmu, sam ze sobą, w oderwaniu od drugiej płci, w oderwaniu od płodności, bo samogwałt nie może być płodny, czyli jest to kompletnie zafałszowane przeżycie i się wytwarza taki stereotyp. I teraz mówią specjaliści, nie przejmuj się, jak się ożenisz, to ci przejdzie. Co ci przejdzie, na kogo ci przejdzie? Będziesz żonę traktował, przepraszam, jako przedmiot do samogwałtu. Będziesz realizował swój utrwalony stereotyp przeżycia przyjemności egoistycznie, sam ze sobą, no z użyciem w tym wypadku ciała żony, prawda. Żona to czuje, że jest przedmiotem użytku. Bardzo wiele żon mi takie odczucie swoje relacjonowało. Określało to takimi słowami, że ich nie będę nawet cytował. To jest tragedia żony, że mąż z niewyleczonego samogwałtu wszedł w małżeństwo. On musi się z tego wycofać, wyleczyć całkowicie, choć tak jak wyleczony alkoholik, o sobie mówię, jestem niepijącym alkoholikiem, tak wyleczony mężczyzna po samogwałcie też musi stale mieć się na baczności, żeby krzywdy żonie nie zrobić, żeby jej nie potraktować przedmiotowo, prawda? Więc on może działać prawidłowo, dobrze, może być kochającym mężem, w niczym nie naruszać tej sfery intymnej, ale musi stale siebie pilnować, żeby coś z niego nie wylazło, co było utrwalone wcześniej. Pornografia jest, praktycznie zawsze wprowadza samogwałt, bo prowadzi do pełnej reakcji ciała, prawda? Także to powiązanie pornografia samogwałt zawsze. I mówienie o nieszkodliwej pornografii jest kolejnym draństwem. Tak więc mit o nieszkodliwości pornografii i samogwałtu jest ogromnie szkodliwy, dlatego że mężczyźni w to wierzą, bo chcą wierzyć. Jak profesor z tytułami powie, że to jest nieszkodliwe, że to jest normalny etap rozwoju, no to nie mają oporów. I to jest ich gigantyczna wina, tych wszystkich, którzy głoszą nieszkodliwość pornografii, samogwałtu. Szkodliwość jest tragiczna, nawet z książek naukowych, że pornografia, samogwałt rzadko prowadzi do uzależnień. No to przepraszam, kurczę, to ja mam takiego pecha, że co rozmawiam z facetem od 15 do 60 lat albo więcej, to się pojawia problem pornografii, samogwałtu, z którego się nie może wyzwolić. I byli tacy, co po kilkanaście razy dziennie to robili, prawda? Opętani niemalże sferą seksu, prawda? A oni piszą, że rzadko prowadzi do uzależnień. To ja mam takiego pecha? Czy po prostu kłamią, prawda? Następny mit to taki, że seks automatycznie buduje i naprawia więzi międzyludzkie. To też w małżeństwie. To się pojednamy, pójdziemy do łóżka, to się pojednamy. Nie. Jeżeli jest na przykład po ciężkiej awanturze, mąż zaciągnie żonę do łóżka, ona się zgodzi. Chroniąc ich intymność, nie powinna się zgodzić. Powinna mężowi wytłumaczyć, poprosić, żeby nie współ, nawet poprosić. Nie uburzajcie się, panie. To jest najważniejszy mężczyzna twojego życia. Tego masz nauczyć, w jakich warunkach ty nie możesz współżyć. Masz mu opowiedzieć o sobie. Nie, bo nie, sam powinieneś wiedzieć, chamie nie myty, tak? No, on czuje się otrącony. Mąż i żona naprawdę naprawdę w wielu sytuacjach nie może się zgadzać na współżycie, ale powinna zadbać o to, żeby on nigdy nie poczuł się odtrącony przez nią. Nawet przy swoich zranieniach, jakie on ma, żeby się zadbać, żeby się nie poczuł odtrącony. A więc to tłumaczenie, wyjaśnienie, dlaczego nie. Jeżeli żona się zgodzi wbrew sobie na współżycie po ciężkiej awanturze, to zbliżenie małżeńskie de facto ich od siebie oddali, a nie przybliży. Nie ma automatu, że tak, przyjemność przeżyć mężczyzna zawsze automatycznie, kobieta jak mężczyzna o to trochę zadba też, ale zbliżyć się do siebie, pogłębić więź, nie. To wręcz przeciwnie, w złych warunkach zawsze to niszczy więzi i zawsze oddala od siebie. Wreszcie najtragiczniejszy chyba mit, najperfidniejszy i zbierający straszliwe żniwo. To jest mit, że mężczyzna jest ekspertem od seksu, a kobieta nie ma się na ten temat odzywać. To jest absolutny dramat, absolutna tragedia. Bo jedynym ekspertem od seksu tak naprawdę jest kobieta. Bo co najbardziej niszczy intymność między mężczyzną i kobietą. Nie znajomość technik i pozycji, nie. Najbardziej niszczy blokada na poziomie psychicznym, lęk w kobiecie. Lęk w ogóle ma znaczenie bardzo niszczące w człowieku. I lęk tłumi wszystkie przeżycia wyższe. Kobieta współżyjąc w lęku będzie się blokować na ten sposób działania, który powinien być wyrażeniem miłości, a przestaje być. Prawda? Każda dziewczyna zgadzająca się na współżycie przed ślubem przeżywa lęk. Każda kobieta sięgająca po antykoncepcję daje dowód tego, że się boi własnego dziecka. Prawda? Czy mężczyzna zmuszający do tego. Lęk jest najwyższą blokadą tego, co się w środku w nas dzieje. Lęk potrafi zniszczyć współczucie najlepiej zapowiadającej się parze, która ma wszystko, co potrzeba do szczęścia. Jeżeli będzie współczucie w lęku, oni się od siebie oddalą, ich więź zostanie zniszczona. Jak bardzo ludzie uwierzyli w to, że mężczyzna ma być ekspertem, tylko to ma siedzieć cicho, to oczywiście blokuje komunikację między nimi w tej dziedzinie. Ona się nie odezwie na ten temat. I kobiety w to bardzo uwierzyły, prawda? A ja czasem mówię, że nie opowiedz bajkę o sobie, o wszystkich swoich lękach, a mężu uszanuj tą bajkę jako najważniejszą, najwartościowszą dla ciebie prawdę, bo ta prawda uchroni cię przed zniszczeniem sfery intymnej. Ta bajka opowiedziana przez żonę, to czego ona się boi, ty nie musisz jej rozumieć, bo boi się takich rzeczy, to by na głowy nie przyszło. Boi się, że ktoś zajdzie na 30 piętrze hotelu, gdzie nie ma lotniska w pobliżu i nad morzem i drony nie latają. To, że ona się boi, będzie skutkować blokadą w niej w sferze intymnej. Więc wstań za swoją tą filankę, nie rozumiejąc dlaczego. Spełnij wszystkie, w cudzysłowie nawet kaprysy, wyimaginowane źródła lęki. Bo lęk przed czymś wyimaginowanym ma tak samo destrukcyjne działania, jak lęk przed czymś realnym. I mężczyźni tego nie rozumieją, w związku z tym tego nie szanują. I ranią kobiety, zmuszając ją do współczucia w lęku, a ona jest coraz bardziej zablokowana. Ona nie może mu nic powiedzieć, bo ona, porządna kobieta, na te tematy nie mówi. Żeby pokazać, jak bardzo ten mit wszedł w myślenie ludzi, to przykład z poradni, żona opowiada, wszystko zrujnowane, cała codzienność, mąż w ogóle nie przyjdzie do poradni, ona próbuje coś ratować, wierząca kobieta chciałaby coś zrobić. Jak mówi o sferze intymnej, mówi, panie, on cuchnie, ja się go brzydzę. On za każdym współżyciem przynosi nowe infekcje, ja mam, nie myję się po prostu, tak? Ja mam stałe stany zapalne, pochwy nie do wyleczenia, bo w każdym współżyciu jest od nowa infekcja. Rozmawiamy już godzinę, ona już jest tak lekko rozluźniona, już przestała płakać, już nawet prawie się uśmiecha, już tak na swobodnym takim oddechu już zaczyna coś mówić. Ja przebiegam te kolejne przed nią relacjonowane tereny, mówię, no nie ma męża, to wiele nie zrobimy, ale może pani spróbować to, może tamto, niektórym to pomogło. No jakieś podpowiedzi daję, dochodzę do sfery, wie pani, ja wiem, że to jest sfera bardzo delikatna, mężczyźni są na tym punkcie niezwykle drażliwi. Ale wy kobiety tak potraficie, tak przez kwiatek. Niech pani mu tak powie, że to jest pani fanaberia. Nie, że on jest nie w porządku, że on jest brudas. Nie. Że pani ma taką fanaberię, pani by tak chciała, żeby on tak w prezencie dla pani w dniu współżycia dodatkowo się umył. Słuchajcie, powiedziałem to najdelikatniej jak potrafiłem, po godzinnej rozmowie. Ona w tym momencie wczepiła się w te oparcie fotela, tak uniosła się, półstała z miejsca i wykrzyknęła, przepraszam, ja mu tego nigdy w życiu nie powiem. On by chyba tego nie przeżył. Już nie pytałem, czy tego mycia by nie przeżył. On by nie przeżył tego, że jemu, ekspertowi, ona, ta, która powinna siedzieć cicho, jakieś uwagi w sferze intymnej zwraca. Zobaczmy, doskonale zadziałało prawo żony z ekspertem, ona ma siedzieć cicho. Bardzo wiele żon ma opory i nie powie mężowi i zgadza się wbrew sobie na spójcie i ta sfera się rozwala. A skutki są tragiczne, bo w Polsce tam badania dawno temu prowadzone, nowych nie znam, a to było między 66, 2/3, a 80% żon w Polsce zgadzało się na współżycie, bo mężowi zależy. Ale gdyby tego nie było, byłby spokój. Szkoda, że marnujemy tak piękną dziedzinę, która mogłaby nas jednoczyć, ona w zasadzie nas od siebie odsuwa, oddala. Tak więc, kochani, podsumowując te wszystkie mity, jeszcze ich można by bardzo wiele mówić, jest jedna naczelna wytyczna. Nierozerwalność jedności od rodzicielstwa. Jeśli tego będziemy się trzymać, nie damy się nabrać mitom. I druga, że jedynie czystość jest drogą do szczęścia w miłości w ogóle, a w sferze intymnej w szczególności. Przy czym czystość poza małżeństwem wyklucza współżycie i wszelkie działania prowadzące do pobudzenia ciał, świadome działania do pobudzenia ciał, one są nieczyste, czyli niszczące człowieka. A czystość w małżeństwie z kolei wymaga współżycia. Odmawianie współżycia bez powodu jest nieczystością małżeńską. A więc w czystość małżeńską jest wpisane współżycie, ale to ma być współżycie naturalne, prawidłowe, takie jak Pan Bóg to wymyślił, jeszcze do tego otwarte na poczęcie dziecka. Niekoniecznie w danej chwili planujemy dziecko, ale jesteśmy otwarci, jeżeli się pocznie, na pewno przyjmiemy. Widocznie ja, mężczyzna, miałem zły plan, planując, żeby dziecka nie było. Ten mądrzejszy ode mnie wymyślił, że my właśnie w tej chwili w małżeństwie potrzebujemy kolejnego dziecka i ja to biorę, kupuję i to jest moje kochane dziecko. Wiem, że ono jest mi dane dla naszego szczęścia małżeńskiego. Tak powinno być, takie powinno być patrzenie na na sferę płciowości i związaną z nią organicznie płodnością i płodność małżonkowej powinien traktować jako piękny, wielki dar do mądrego, wielkodusznego i roztropnego zagospodarowania.